Witam serdecznie słuchaczy Nocnego Radia i wszystkich innych słuchaczy. Przy mikrofonie Jacek, jest 26 czerwca 2021 roku. Piąta rano u mnie, 21 u Was, a więc czas rozpocząć z prawej strony mapy. Dzisiaj odcinek, w którym będę trochę jojczył. Ale nie tylko, ostrzegam od razu wszystkich. Mały podkład w tle, niech sobie na razie leci. Słyszałem, doszły do mnie słuchy, że przy mojej audycji dobrze się zasypia, co bardzo mnie, szczerze mówiąc, cieszy. Mam nadzieję, że jeżeli zasypiacie przy tej audycji, to mam nadzieję, że Wam się zasypia dobrze, ale ja ostrzegam, że nie jest dobrze zasypiać przy jakiejkolwiek muzyce i przy jakimkolwiek dźwięku, ale wiem, że niektórzy są od tego prawie uzależnieni, no więc jeżeli macie przy czymś zasypiać, to jeżeli zasypiacie przy prawej stronie mapy, to serdecznie polecam. Witam wszystkich, którzy się pojawiają na czacie. Dzisiaj dwa tematy. Po pierwsze, taki pierwszy, który się narzuca, czyli piłkarze. Nasi, drodzy, nasza duma narodu, piłkarze polscy. Ale zanim do tego dojdziemy, mały news, który mnie ostatnio bardzo zastanowił i bardzo zmartwił, może ucieszył. Nie wiem, czy kojarzycie takie nazwisko jak pan Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. brd24.pl to jest skrót chyba od Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 24.pl. Pan Łukasz Zboralski jest psychofanem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cokolwiek, jakiekolwiek przepisy, które nam jeszcze więcej odbierają wolności, panowie z Warszawy, panowie posłowie wprowadzą, to pan Łukasz Zboralski bardzo chętnie to popiera. I pan Łukasz, wyobraźcie sobie, że ten pacjent chyba określenie nie jest tu zupełnie bezpodstawne, wymyślił ostatnio petycję. Jest taka strona polska, petycjeonline.com i ten pan ma taki świetny pomysł, żeby w Polsce wprowadzić obowiązek jazdy w kaskach. No, cóż w tym dziwnego? Obowiązek jazdy w kaskach na motocyklach jest już od dawna, ale on chce wprowadzenia obowiązku jazdy w kaskach dla kierowców i pasażerów samochodów. Jeżeli zgadzacie się z panem Łukaszem Zboralskim, to podpiszcie petycję na petycjeonline.com. Jeżeli się zaś nie zgadzacie, to też podpiszcie tą petycję, a w komentarzach napiszcie panu Łukaszowi, co o tym myślicie. Ja mam taką ochotę, żeby mu wpisać się do tej petycji i dodać komentarz, co o tym myślę. Jeżeli lubicie jeździć w kaskach w samochodzie, jakieś próbowałem, wiecie, kiedyś zawoziłem a motocykl chyba do mechanika i wracałem samochodem i dla zabawy założyłem sobie kask do samochodu. Jedzie się makabrycznie, mało co widać, strasznie gorąco, nieprzyjemnie. Dziwię się, jak ci ludzie, którzy jeżdżą na rajdach, są w stanie wytrzymać w samochodzie z kaskiem. A ten pan chce, żebyśmy wszyscy, i kierowcy, i pasażerowie, jeździli autem w kaskach. Polecam tą petycję, wpiszcie po prostu obowiązek jazdy w kaskach dla kierowców w Polsce, petycja. Zobaczcie, co to jest. No dobrze, witam wszystkich na czacie, mamy dużo ludzi, witam Fufu, witam Potrzebę, witam Tomu, Lukacjusza Dobrodzieja, Becie, Bieruta i słuchaczkę o tajemniczym niku, je voudrais encore, czyli ja słabo mówię po francusku, ale chyba chcę tańczyć jeszcze raz. Nie można by po prostu wpisać, chcę tańczyć jeszcze raz. O, Potrzeba wrzucił link do petycji, dzięki wielkie. Także podpisujcie, jeżeli lubicie jeździć w turbanie albo w kasku, to śmiało. Wiecie, ja na ogół jestem raczej spokojny. Mało co jest w stanie mnie wyprowadzić z równowagi i wydaje mi się, że to jest chyba raczej moja zaleta niż wada, ale ostatnio przyznaję, że puściły mi nerwy. Nawet dałem wyraz tego na Discordzie Nocnego Radia. Pamiętajcie, wpadnijcie na Discorda Nocnego Radia, link jest pod audycją. I co ciekawe, to, co mnie wyprowadziło z równowagi, to, jak mówił nasz wielki rodak Jan Paweł II, najważniejsza z rzeczy nieważnych, czyli piłka nożna, a konkretnie nasza polska reprezentacja. Temat jak najbardziej na czacie. Przepraszam, na czasie, chociaż chyba już nie, bo dla nas mistrzostwa się skończyły. Miała być ta audycja tydzień temu, miał się zaczynać mecz Polska-Hiszpania, ale przyznaję się, że zaspałem. Więc już wiemy, że Polska nie będzie grać dalej. Dlaczego taka błaha rzecz tak mnie wścieka? Dlatego, że te sukinsyny zwane polskimi piłkarzami zabrały mi sporo radości z mojego dzieciństwa. i z mojej młodości, bo mając 36 lat, a już wkrótce 37, nie jestem jeszcze może stary, ale chyba już młodość mam za sobą, śmiało mogę powiedzieć. Dlatego będę się żalił. Jak chyba nigdy na audycji. Bo jeżeli cofniemy się do 86 roku, to ja wtedy miałem 2 latka. Polska po latach naprawdę niezłych sukcesów naszej repry właśnie schodziła z teatru gry w piłkę. W czerwcu 86 roku odbyły się Mistrzostwa Świata w Meksyku. Copa Mundial de Futbol México 86. Maskotką mundialu był taki zielony Meksykaniec. Pique. Nawiasem mówiąc, te mistrzostwa wtedy miały się odbyć w Kolumbii. To Kolumbia została wybrana organizatorem turnieju, ale Kolumbijczycy ostatecznie nie udźwignęli tematu finansowo. Nie wiem, czy koki za mało sprzedali w tamtym roku, czy jak. I w 82 roku wycofali się z organizowania mundialu w Kolumbii, a ponieważ kilkanaście lat wcześniej, w 70 roku, to Meksyk był organizatorem mundialu, to Meksykanie zaproponowali, żeby turniej przenieść do nich. Wiecie, Kolumbia, Meksyk prawie że za miedzą, dlaczego nie? I Polska wtedy grała w tym mundialu. W 86 roku, nawet wyszła z grupy. Wtedy jeszcze te mistrzostwa rozgrywano trochę innym systemem niż teraz. Tam były 3 drużyny z 4 wychodziły z grupy. Co ciekawe, Polska była wtedy w grupie z Anglią, Portugalią i Maroko. No jak byście obstawiali? Polska, Anglia, Portugalia i Maroko. Wychodzą 3 drużyny, 1 odpada. Myślę, że każdy, kto tak jak ja wychował się w, powiedzmy, nowoczesnym futbolu, powiedziałby, że co to w ogóle jest Maroko? Co to na Boga jest Maroko? I Maroko było wtedy rewelacją grupy. Wyszło z 1. miejsca. Tak, Maroko. Czy ktoś z Was, absolutnie ktokolwiek, coś może powiedzieć o reprezentacji piłki nożnej, w piłce nożnej w Maroko? Lwy Atlasu, tak na nich mówią, tak na nich mówili. Od gór Atlas, takie mają przezwisko. A z tych drużyn Polska, Anglia, Portugalia, Maroko odpadła Portugalia, którą na przykład Maroko wygrało 3-1, a my 1-0. To wtedy jeszcze nie była ta Portugalia, którą znamy dzisiaj. Nie ta Portugalia, w której grał Ronaldo. Już wtedy Polska nie grała najlepiej. Z Maroko tylko zremisowaliśmy, a Anglicy nas zlali 3-0. Słynny Gary Lineker, taki słynny piłkarz angielski, w 30 minut strzelił nam hat-tricka. Ale potem w 1/8 finału Polska przegrała 4-0 z Brazylią i musiała się pożegnać z całym turniejem. Chociaż dotarliśmy do 1/8 finału, to przez 4 mecze strzeliliśmy 1 bramkę. To już był tylko cień tego, co Polska potrafiła wcześniej. Ten występ w Polsce był odebrany jako klęska, dlatego że właśnie kończyła się złota era polskiego futbolu, która się zaczęła gdzieś tam na początku lat 70. Nawiasem mówiąc, ten początek jest dosyć ciekawy, dlatego że Polska takim meczem, którym mówiono, że zaczęła się Polska, złota era polskiej piłki, był słynny wygrany remis na Wembley. Wtedy Polska była w grupie, próbowała dostać się na Mistrzostwa Świata w 1974 roku, na którym ostatecznie zajęliśmy 3. miejsce, a byliśmy w grupie do eliminacji do Mistrzostw Świata z Anglią i z Walią. Nawiasem mówiąc, Walia właśnie przegrała z Duńczykami 4-0. O przegrywaniu z Duńczykami 4-0 jeszcze coś Wam dzisiaj powiem. Ale wtedy byliśmy w 73 roku w grupie z Anglią i z Walią i całkiem nam nieźle szło. Wygraliśmy z Anglikami 2-0 w Polsce, no ale musieliśmy jechać do Anglii, wygrać na Wembley z Anglikami, a tak naprawdę niekoniecznie wygrać. Mogliśmy tylko zremisować. Agi pisze, że na czacie, że jest w szoku, że ja mówię o piłce nożnej. Tak, dzisiaj przez mały, drobny początek audycji chwilę powiem o piłce nożnej. W każdym razie mieliśmy jechać do Anglii, mieliśmy wygrać z Anglikami, no przynajmniej zremisować na Wembley, a Anglicy w 73 roku to byli prawie że mistrzowie świata z 66 roku i wszyscy się bali. Polacy się strasznie bali, Anglicy twierdzili, że nas zmasakrują, no i pojechaliśmy na Wembley. Anglicy, wydawałoby się, że to taki no, kulturalny naród dżentelmenów, niewiele lat wcześniej, bo w 40 roku Polacy wygrali dla Anglików bitwę Anglię. Tak naprawdę tak. Dzięki wkład Polski w wygranie bitwy Anglię był naprawdę kolosalny, o wiele większy niż na przykład w bitwę o Monte Cassino. I wielu ludzi, którzy żyło wtedy w Wielkiej Brytanii, jeszcze pamiętało Polaków. W Anglii pamiętało Polaków latających na Spitfire'ach. No i wydawałoby się, że przyjmą nas tam pięknie. Gdy grano polski hymn przed meczem na Wembley z Anglikami, angielscy kibice krzyczeli animals, czyli zwierzęta. Takie mieli o nas zdanie. Nie wiem, nie jestem pewny, kto się okazał zwierzęciem wtedy. Jeżeli Pan Bóg istnieje, spojrzał na tą pychę angielską z góry i powiedział: nie, nie, drodzy Anglicy, wy tego nie wygracie. I rzeczywiście, Polacy zremisowali wtedy 1-1. Pojechaliśmy na mistrzostwa, Anglii wtedy na mistrzostwach nie było. Walia i Anglia odpadła. No, był to wielki skandal w Anglii, trener stracił pracę i tak dalej, że okazało się, że mistrzowie, jeszcze niedawni mistrzowie świata, przegrali z jakimś zupełnie nieznaną reprezentacją z żelaznej kurtyny. I tak się rozpoczął cudowny, wspaniały czas polskiej piłki. No ale wróćmy do tego 86 roku. Polacy przyjechali z Mistrzostw Świata w Meksyku. No i to był wielki zawód, bo raptem 4 lata wcześniej poszło nam całkiem nieźle. Zajęliśmy 3. miejsce, ale to był dopiero początek kryzysu. Na tych mistrzostwach w Meksyku mistrzami zostali Argentyńczycy ze słynnym już świętej pamięci niestety Diego Maradoną. To właśnie wtedy w ćwierćfinale Argentyna pokonała Anglię. To właśnie wtedy miała miejsce słynna akcja z ręką Boga. Argentyna miała swoje rachunki z Anglią po bitwie o Falklandy, po wojnie o Falklandy, można nawet powiedzieć. Ja wtedy miałem oczywiście 2 latka i mało mnie to wszystko interesowało. Ale kilka lat później, przed Mundial w 94 roku w Stanach, i to były pierwsze Mistrzostwa Świata, które mnie rzeczywiście zainteresowały. Tak naprawdę to zainteresowało mnie już eliminacje. Przegraliśmy je sromotnie. Skończyliśmy eliminację na 4. miejscu. Rewelacją w naszej grupie niespodziewanie była Norwegia, która wyszła z grupy wtedy na 1. miejscu. Zaraz za nią wyszła Holandia, a Anglia i Polska nie dostały się na mistrzostwa. Pamiętam taką scenę, mecz w Oslo z Norwegią. Ja miałem wtedy 9 lat. Dla nas mecz ostatniej szansy chyba, o ile już nie graliśmy o pietruszkę. I co? A dla Norwegów była to szansa, żeby się zakwalifikować. I co? I oczywiście Polacy przegrali 0-1. I pamiętam, jak jeden z norweskich piłkarzy po tym meczu tak wyskoczył w górę z radości, że już wiedzą, że dostali się na mistrzostwa do Stanów. I pamiętam, że ja wtedy taki młody chłopak, pamiętam, że tak zazdrościłem wtedy tym cholernym Norwegom. Miałem wtedy 10 lat. I rozpoczęły się mistrzostwa w Stanach. Świetny pomysł w ogóle miała FIFA z tymi mistrzostwami w Stanach. Kolega mnie namówił, żebyśmy razem zbierali naklejki, jakie były dodawane do gumy do rzucia. Szło się do sklepu spożywczego. Pamiętam do dzisiaj, było to na Szczecińskiej w Świdwinie. Brało się taki nieduży, a całkiem ładnie wydrukowany jak na tamte czasy plakat. No i chodziło o to, żeby zebrać wszystkie drużyny. Jedna guma do rzucia to była jedna drużyna, jedna flaga. I pamiętam, jeden szczegół przykuł wtedy moją uwagę. W USA na mistrzostwach grała Arabia Saudyjska. Taka charakterystyczna, mocno zielona flaga Arabii Saudyjskiej. Jak to pomyślałem sobie, to Arabia Saudyjska gra, a Polska nie gra? To my, taka potęga piłkarska. Pamiętam, jak mi dziadek, już świętej pamięci, opowiadał wtedy, że zlaliśmy na mistrzostwach świata Haiti 7-0, że gramy tak świetnie. Ale skoro gramy tak świetnie, to dlaczego Polski nie ma na tych mistrzostwach? Polska się nie dostała na mistrzostwa w Stanach, nie dostała się też na wcześniejsze mistrzostwa we Włoszech w 90 roku, ale mimo wszystko ja te mistrzostwa świata w USA wspominam bardzo dobrze. Czerwiec, cieplutko, ja skończyłem właśnie 3. klasę podstawówki, codziennie po kilka spotkań do obejrzenia, przynajmniej w tej fazie grupowej. Świetnie sobie wtedy radziła Szwecja, która ostatecznie dotarła do półfinału i naprawdę rewelacja turnieju Bułgaria. Wtedy w Bułgarii grał słynny Christo Stoiczkow, legenda bułgarskiej piłki, coś jak nasz Boniek albo teraz Lewandowski. Szwecja wygrała z Bułgarią mały finał, czyli mecz o 3. miejsce. Pamiętam to do dzisiaj. A w finale Brazylia w rzutach karnych pokonała Włochów. Ja wtedy w finale byłem za Włochami, bo chciałem jednak, żeby jakaś drużyna z Europy wygrała. No dobrze, skończyły się te mistrzostwa w Stanach. Zorganizowano je po to, żeby trochę rozpowszechnić piłkę w USA. I to się w miarę udało. To od mistrzostw w Stanach w 1994 roku zrodziła się moda na piłkę wśród dzieci w Stanach. Taka instytucja tak zwanej Soccer Mom, czyli mamy od piłki nożnej powstała. Okazało się, że tamte mistrzostwa to był wielki sukces finansowy. Te mistrzostwa zarobiły na siebie. No a ja poznałem smak kibicowania. Później były Mistrzostwa Europy w Anglii w 96. Polacy się nie dostali na te mistrzostwa. Pamiętam straszne mecze, jak nas Rumunia zlała 2-1 i Izrael 2-1 w Tel Awiwie. Takim szczęśliwym meczem dla nas była wygrana z kim? Ze Słowacją 5-0. I chyba najciekawszy mecz eliminacji ze wszystkich spotkań Polski wtedy. mecz z Izraelem u nas 4-3, który był bardzo ciekawy, bo co chwilę się zmieniało kto wygrywał. No i znowu Mistrzostwa Euro bez Polski, świetna reprezentacja Czech, która by była dotarła aż do finału i tak dalej. Później eliminacje do Mistrzostw Świata we Francji, byliśmy w grupie śmierci razem z Anglikami i Włochami, to się nie mogło udać. Eliminacje Mistrzostw Europy w 2000 roku i tak dalej. Nawiasem mówiąc, taka ciekawostka. Bardzo często w eliminacjach byliśmy wtedy z Anglikami. I Anglicy narzekali, że cały czas w grupach eliminacyjnych są z Polakami. To było jeszcze zanim Polacy weszli do Unii Europejskiej. Gdyby oni wtedy wiedzieli, co się wydarzy dalej, dopiero kiedy że z Polakami dopiero zaczyna się przygoda Anglików, to były dopiero parwa principia te mistrzostwa, te eliminacje do Mistrzostw Świata zawsze z Anglikami dla Anglików. Anglicy później jeszcze po wejściu do Unii, jak wiecie, z Polakami mieli dużo więcej do czynienia. Ja tych mistrzostw w 2000 roku nie pamiętam dobrze, bo latem 2000 roku byłem od czerwca do sierpnia na obozie harcerskim na Jeziorze Drawskim i inne rzeczy zaprzątały moją głowę. Wiecie, jak fajnie wyglądają harcerki w takich opiętych mundurkach, jeszcze jak mają dobrze dobraną spódniczkę. No dobra, trochę Janusz ze mnie wychodzi, trudno. No, ale spójrzcie na to tak. Mam 16 lat, interesuję się piłką nożną co najmniej od 6 lat, od Mistrzostw Świata w Stanach i co? I za przeproszeniem, no, Polacy nie dostali się na żaden ważny turniej od czasu, gdy zaczęło mnie to interesować. A nastolatkowie zawsze przeżywają takie kibicowanie. I co? I same porażki. Aż w końcu, proszę Państwa, wydawało się, że przed przełom. W 2002 roku Mistrzostwa Świata miały odbyć się w Japonii i Korei Południowej. Znowu chcieli chyba zrobić ten numer, tak jak rozpowszechnić piłkę w Stanach, chcieli rozpowszechnić piłkę gdzieś w dalekiej Azji. I Polacy zagrali bardzo dobrze w eliminacjach, dostali się na Mistrzostwa do Japonii i Korei. No i zaczęliśmy od pięknego meczu. Mecz otwarcia w 2002 roku. Gramy z Koreą. No Korea, co to dla nas Korea? Pamiętam, poszedłem z kolegami na piwo zaraz po liceum, po zajęciach, bo jeszcze wtedy były jakieś lekcje, kończył się rok szkolny. Ja co prawda jeszcze nie miałem 18 lat, ale koledzy mieli, mogli mi kupić piwo i usiedliśmy w takiej starej mleczarni, w takim naprawdę mordowni, które w takim pubie urządzonym w starej mleczarni w moim miasteczku, w którym wtedy mieszkałem, w Połczynie Zdroju. No i zaczął się mecz. Najpierw Koreańczycy wbili nam pierwszą bramkę, potem drugą. I to była makabra. Przegrana z Koreą, ale pomyśleliśmy sobie, mój Boże, może to tylko mały błąd, może to tylko wypadek przy pracy, a potem było 4-0 przegrane z Portugalią. Pamiętam mojego kolegę załamanego, który prawie się rozpłakał, chociaż był już 18-letnim gościem. No i potem wygrana, zupełnie niepotrzebna ze Stanami. Kurt pisze, że jeżeli chce, to zadzwoni i opowie, jak to było z organizacją mundialu, bo zna temat. Jasne, dzwoń Kurt, dzwońcie do mnie, możecie do mnie dzwonić na Nocne Radio, możecie też sponsorować tą audycję, link jest pod audycją. Dzwoń Kurt, śmiało, bo gadam i gadam, może ktoś wreszcie zadzwoni. I tak cały czas od tego czasu jest jedno i to samo, czyli tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor z bardzo małym wyjątkiem Mistrzostw Europy poprzednich. I ja mam teraz tym ludziom kibicować, tym patałachom, którzy zepsuli mi tyle młodości, tyle miłych historii w czasie młodości. Niespecjalnie mnie to jakoś interesuje, żeby im kibicować. I obiecałem sobie, że już nie będę się nimi więcej denerwował. Że zacząłem kibicować Polsce, gdy miałem 10 lat, mam 36 i skończyłem. Ja już nie będę się interesował polską reprezentacją w piłkę nożną. Obiecuję. Polacy mają świetną, fantastyczną reprezentację w siatkę. Jeśli ktoś z Was śledzi rozgrywki, mamy dobrą reprezentację w skokach narciarskich, całkiem niezłą w żużlu i fajnie. Ale mnie już piłka nożna po prostu nie interesuje. Myślę, że już wystarczy. Jeżeli kiedyś Polacy jeszcze będą zdobywać medale, będą grać świetnie, to super. Ale to już nie dla mnie. Dzwoń, Kurt, śmiało, bo za chwilę chcę chyba zmienić temat. Mówią, że prawdziwy kibic kibicuje do końca, ale ja chyba już może nie jestem prawdziwym kibicem. Może to już po prostu nie dla mnie. Halo, halo, kurcie. Cześć.
Cześć, witaj, Jacku. No, zadzwoniłem właśnie, żeby powiedzieć, jak to było z tą organizacją Mistrzostw Świata w 2002 roku w Korei Południowej w Japonii. No bo to nie jest taka prosta sprawa, jak się ludziom wydaje. Tak naprawdę do organizacji Mistrzostw Świata w tym 2002 roku zgłosiły się tak naprawdę na początku tylko dwa kraje. Zgłosił się Meksyk i zgłosiła się Japonia. No i tak, szefowie FIFA i generalnie osoby, które działały w tej organizacji, tak, zastanawiały się i tak. Meksyk właściwie to już dwa razy organizował te Mistrzostwa Świata. Poza tym Meksyk w roku 96, ponieważ właśnie wtedy podejmowano decyzję, kto będzie organizował te mistrzostwa w roku 2002, więc Meksyk w roku 1996 to nie był tak jak Meksyk z roku 1970, czy jak Meksyk z roku 1984. Już wtedy w Meksyku była wojna z kartelami narkotykowymi.
No tak.
Tak więc już ten kraj nie był taki uznawany za bezpieczny. Mhm. Troszkę jest prawdy w tym, co mówiłeś, że oni chcieli właśnie jakby przesunąć być może ten turniej do Azji, żeby troszkę w Azji popromować tą piłkę nożną. Troszkę w tym prawdy jest. Dlatego właśnie oni, więc włodarze FIFA pomyśleli, że no dobra, no to w tym Meksyku, który już dwa razy miał te Mistrzostwa Świata i chociaż tam piłkarskie tradycje są dużo bardziej bogate niż w Japonii, no to jednak ze względu na to, że ten kraj już miał swoje chwile, no a teraz nie jest taki zbyt bezpieczny, no to może damy tę organizację Japonii. I w tym momencie do akcji weszli przedstawiciele Koreańskiego Związku Piłki Nożnej, którzy zaczęli szeptać na uszko tym wszystkim ludziom z FIFA i zaczęli mówić, ale Japonia sobie sama nie da rady, nie, 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 oni to tam potrafią zorganizować olimpiady faktycznie, ale tyle stadionów wybudować, taki... druga gospodarka świata, no nie da sobie rady, no potrzebuje mieć kogoś do pomocy. I FIFA zarządziła, powiedziała coś takiego, dobra, damy wam te mistrzostwa, pod warunkiem, że je wspólnie zorganizujecie z Koreą Południową.
Ciekawe bardzo, nigdy o tym nie słyszałem.
No, tak właśnie było. No, wiadomo, że tutaj się pojawia taki wątek troszkę korupcyjny, ponieważ jak wiadomo, Korea Południowa na tych Mistrzostwach Świata doszło aż do czwartego miejsca i naprawdę te decyzje sędziów, jeżeli ktoś oglądał te mecze, w których brała udział Korea, były kuriozalne, że tam oni wygrali Hiszpanią, tam Hiszpanie strzeli podczas tego meczu dwie bramki i żadna z nich nie była uznana przez sędziego, tak więc no... prawdopodobnie Koreańczycy, tak się mówi, że coś tam sypnęli w FIFA.
Tak, ja pamiętam właśnie to, wszyscy mówili, że Korea, no trenerzy grali, trener to był 12 zawodnik Korei. We wszystkich meczach sędziowie grali, czy sędziowali pod Koreę. I to było bardzo dziwne, bo Korea przecież nie ma żadnych tradycji piłkarskich, wtedy przynajmniej nie miała i doszła do czwartego miejsca, a to jest naprawdę wysoko na Mistrzostwach Świata, prawda?
No dokładnie, dokładnie. I to chyba oni, to chyba nie był ich pierwszy występ na Mistrzostwach Świata, bo brali udział na poprzednich we Francji. Oni są dobrą drużyną jak na warunki azjatyckie, natomiast jak na warunki światowe, no to jednak generalnie Azja nie ma się czym pochwalić. Chociaż chyba tam Australia jakby się wyróżnia jakoś.
Tak, to jest to tyle śmieszne, kiedy
się wyróżniała.
Australia gra w azjatyckiej konfederacji, znaczy z azjatyckiej konfederacji jest brana do Mistrzostw Świata, dlatego że gdy grała w oceanicznej, no to Australia dominowała tutaj, bo tak naprawdę oprócz Australii w piłkę nożną się tylko gra Nowa Zelandia na jakimś poziomie, no a potem mieliśmy Fidżi, Nową Kaledonię czy reprezentację Mikronezji, więc żeby to miało trochę sensu, to Australię przesunęli do Azji. i tak to śmiesznie wyglądało. Ale zobacz, jakie to jest dziwne. Przecież mówi się, że Polska i Ukraina, że tam też smarowali z ukraińskiej strony, żeby zorganizować Mistrzostwa Europy wtedy. Teraz no Katar, to wydaje się, że to jest chyba jeden wielki skandal. No, coś to wszystko mocno śmierdzi. Zenon napisał na czacie, że piłka nożna wcale nie ustawiona. No, obawiam się, że ma dużo, dużo, no dużo po prostu racji Zenon. Tu jest coś, trochę tu śmierdzą te wybory FIFA, gdzie co zorganizować i UEFA.
To też akurat, jeżeli chodzi o Polskę i Ukrainę, tutaj wydaje mi się, że raczej chyba korupcji mogło nie być, ponieważ jeżeli weźmiemy łącznie Polskę i Ukrainę, ludności tych obu krajów, to się z tego robi jakieś ponad 80 milionów ludności, w związku z czym były to jakby najludniejsze nacje, które zgłaszały się do organizacji Euro w 2012 roku. I to było, prawdopodobnie o tym zadecydowali sponsorzy, że sponsorzy tacy, no jak Coca-Cola i tam JVC, że kto tam sponsoruje te Mistrzostwa Europy, po prostu też szepnęli na łóżko UEFA i powiedzieli, że no a tutaj mamy dwa duże rynki skombinowane, więc no tam więcej rzeczy sprzedamy, jak będą te mistrzostwa na Ukrainie i w Polsce. Więc wydaje mi się, że raczej tutaj mogło nic nie być. Ale no w przypadku Korei, no tu jednak się nie da powiedzieć, że łapówkarstwa nie było. Zresztą no łapówka i wielki sport, no to jest dosyć długa historia. Prawdopodobnie tak samo zresztą doszło do tego, że Sydney w roku 2000 roku organizował olimpiadę, bo też podobno poszły łapówki do MKOL-u. Chociaż wydawało mi się, że Sydney jednak był najstrasteńszym wyborem, bo tam kto jeszcze startował? Kto się organizować olimpiadę w tym roku? Pekin i Birmingham. To tak, Birmingham to tak kiepsko, bo to nie jest zbyt znaczące miasto w skali światowej. Chociaż jest to drugie największe
miasto w Wielkiej Brytanii. Tak. Ale wiesz co, ja pamiętam tę olimpiadę w Sydney bardzo słabo, szczerze mówiąc, no bo ja wtedy mieszkałem w Polsce, a pierwsza olimpiada, którą ja śledziłem, to była Atlanta w 96 roku i tą olimpiadę mi się oglądało fantastycznie, tą Atlantę, dlatego że to było latem, to były wakacje, można było się wyspać, bo w Stanach jest czas trochę do tyłu, więc popołudniami zaczynały się rozgrywki i świetnie wspominam Atlantę, śledziłem to, nie wiem, czy to nie jesteś trochę za młody, żeby pamiętać Atlantę, ale był taki moment, chyba w drugim albo trzecim dniu olimpiady w Atlancie, że Polacy zajmowali pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej, mieliśmy 4 złote medale, jakoś tak się to ułożyły te rozgrywki i ostatecznie skończyliśmy tą olimpiadę chyba medalowo gdzieś w pierwszej dziesiątce, pod koniec pierwszej dziesiątki i naprawdę super było. Ale potem olimpiada w Sydney, ponieważ po pierwsze jest kilka, no to był wrzesień, czyli 8 godzin, czy nawet 10 godzin do przodu, prawda? A oprócz tego, to był wrzesień, dlatego że no, w Sydney w lipcu czy w sierpniu jest zima, więc chcieli, żeby chociaż było trochę ciepło. We wrześniu zaczyna się lato i pamiętam, że ja już byłem wtedy w liceum i chodziłem do szkoły i było, w ogóle tej olimpiady nie pamiętam z Sydneyowej. Jakoś mnie w ogóle nie wciągnęła. Nie wiem, czy ty pamiętasz Sydney jeszcze?
Znaczy ja tak, ja w roku 96, czyli jak była Atlanta, miałem 6 lat, więc ja to pamiętam jak przez mgłę. Pamiętam tylko właśnie Korzeniewskiego, że Korzeniewski wtedy zdobył złoty medal. To chyba było takie jakby najbardziej rozdudnione czy rozpowszechnione osiągnięcie Polski na tej olimpiadzie. Ale generalnie pamiętam jakby taką całą otoczkę, która była związana z tą olimpiadą, czyli na przykład wtedy w Kaczorze Donaldzie były jakieś na przykład gry planszowe właśnie, gdzie była taka gra planszowa, gdzie był basen do pływania. I tam się rzucało kostką i ile twój pływak przepłynie, czy coś takiego.
Pamiętam, tak jest... miałem tę grę. Pamiętam, ten basen tak się składało z takich kartoników, że on miał taki jakby... takie jakby miał boki. Pamiętam, miałem tą grę z Kaczora Donalda. Tak.
Tak, tak, dokładnie. Więc, no ja pamiętam to właśnie otoczkę. Później ta olimpiada w Sydney, to ja tylko kojarzę, że oglądałem jakieś retransmisje otwarcia i zamknięcia tej olimpiady. No samych zawodów nie oglądałem, no bo tak jak mówisz, strefa czasowa. I taką olimpiadę, której chyba najwięcej śledziłem rzeczy, to była właśnie były Ateny, czyli rok 2004, no bo tutaj już była strefa czasowa, no, jedna godzina różnicy między Grecją a Polską, tak więc no, już dało się te wszystkie zawody jakby obejrzeć w normalnym czasie ich nadawania. No i w związku z tym, że odbywały się te mistrzostwa, przepraszam, że ta olimpiada odbywała się w Europie, no to także odbywała się w wakacje, więc można było sobie oglądać. Tam chyba wtedy Otylia Jędrzejczak taki zrobiła swój debiut duży.
Tak, wtedy pamiętam, też oglądałem te mistrzostwa, byłem po pierwszym roku studiów, przepraszam, tą olimpiadę, byłem po pierwszym roku studiów i pamiętam właśnie oglądałem pływanie z Otylią, chociaż Polakom chyba nie poszło tak dobrze, jak poszło im wcześniej w Atenach w 2004 roku. Pamiętam, że jak się zaczęła, to ja się przygotowywałem chyba do analizy matematycznej egzaminu. Miałem jakiś taki późno w lipcu egzamin. Tak, to były piękne czasy i rzeczywiście olimpiadę wspominam dobrze, ale jakoś te... A co ty sądzisz o polskich piłkarzach, powiedz? Jakie ty masz do tego podejście? Wiesz, bo coraz więcej ludzi mówi tak jak trochę jak do oglądania telewizji. Ja nie mam w domu telewizora i nie oglądam. Coraz więcej ludzi mówi, nie interesuje mnie polska reprezentacja, nie oglądam. A ty oglądasz?
Znaczy tak, ja się generalnie piłką nożną zaczynam interesować tylko jeżeli są właśnie Mistrzostwa Europy albo Mistrzostwa Świata. Ale to oglądam właściwie mecze jakby jakiś, no powiedzmy, bardziej poważniejszych, tak to nazwijmy, drużyn. Polskiej drużynie jakby nie kibicuję. U mnie w rodzinie generalnie się tak piłki za bardzo nie oglądało, tylko właśnie jeżeli były Mistrzostwa Świata albo Euro, więc u mnie też nie było tak by no takiej tradycji kibicowania jakiemukolwiek zespołowi, ani nawet reprezentacji, więc jakby polska reprezentacja mnie interesuje, ale no ćwierćfinały, półfinały, czy tam finał, to chętnie sobie oglądam.
Ja mam tak samo. Mnie kompletnie nie interesują rozgrywki klubowe, czy prawie w ogóle mnie interesują. Natomiast lubię zawsze Mistrzostwa Świata, a Mistrzostwa Europy to jest dla mnie takie trochę święto piłkarskie, a przynajmniej było. Aha, jeszcze taka może jedna mała historia. Pozwól, że opowiem kurcie. W 2017 roku we wrześniu byłem jeszcze w Danii, kończyłem mieszkać w Danii, a Polacy wtedy się już prawie na pewno dostali do Mistrzostw Świata, które były potem w Rosji. I Polacy grali świetnie. Pierwszy mecz z Duńczykami wygrali, a drugi mecz z Duńczykami mieli rozgrywać w Danii. Ja mieszkałem wtedy w Danii. Co prawda nie miałem biletów na mecz, ale poszedłem w Alborgu do pubu. I byłem taki dumny i twardy i hardy, że wziąłem sobie taki, wiesz, szalik z Polsko. No i poszedłem w Danii oglądać mecz Polska-Dania. I myślę sobie, ale będzie fajnie, jak ich zlejemy. Nie wiem, czy pamiętasz ten mecz. Polacy przegrali 4-0.
Nie, nie pamiętam.
Polacy, to był 30 września, z tego co pamiętam, 2017 roku. Już było zimno w Danii, było już naprawdę wiecznie i jesiennie. I przegraliśmy 4-0 z Duńczykami wtedy. 4-0. I pamiętam, że stałem taki smutny w tym duńskim pubie. Wszyscy dookoła się cieszyli. I ludzie widzieli, że jestem z Polski. To nie dało się tego nie zauważyć. I pamiętam, że przychodzili Duńczycy i stawiali mi piwo. Bo widzieli, jak jestem smutny, więc no, wychodziłem z tego baru taki już byłem nie za bardzo świeżutki, jak wychodziłem, ale to takie też smutne to było dla mnie. Z drugiej strony Duńczycy też nie byli agresywni, bo jak widzą nawet kibica innej drużyny, ale no, Polska przegrywa, prawda? To jakoś tak mają mniej ochotę się rzucać do mnie, więc może też byłem bezpieczniejszy dzięki temu, nie wiem. Także...
No, wiesz, optymista powie, że i tak wygrali biało-czerwoni, więc...
No dokładnie, tak. I tak wygrali biało-czerwoni. Pyta się Lukacjusz na czacie, czy już jest zima u mnie. Tak, jest zima i jest zimno, a podobno w górach nawet zaczął padać śnieg tu dookoła mnie. Niestety, ja nie lubię zimy.
A propos zimy, ja tak właśnie nie za bardzo śledzę tą olimpiadę zimową. W sensie... No, nie wiem, jakoś nie czuję pociągu do tych sportów zimowych w ogóle. Ja wolę sobie oglądać olimpiadę letnią, zwłaszcza jeżeli są te zawody tak zwane track and field, które się dzieją na tym głównym stadionie, no bo tam raz na przykład przez 5 minut pokazują powiedzmy skok o tyczce, później przez kolejne 5 minut na przykład rzut młotem, a później przez kolejne 5 minut pokazują biegi. Tam się cały czas dzieje, w sensie, że są bardzo różnorodne te dyscypliny pokazywane w krótkim czasie.
Wiesz co, masz rację. Rzeczywicie tak jest. Ja też to lubię, bo właśnie dlatego mnie ta olimpiada, którą pierwszą oglądałem w Atlancie, jakoś tak bardzo zaciekawiła, bo tak jak mówisz, 5 minut to, potem kamera się przenosi, 5 minut coś innego i zawsze można popatrzeć na coś ciekawego, a ci ludzie to jest naprawdę klasa. No ludzie, którzy startują na olimpiadach, to jest naprawdę coś ciekawego, prawda? Mają coś do powiedzenia, mają coś do pokazania. Więc zgadzam się w 100%. A olimpiada zimowa jest o tyle chyba smutna, że po pierwsze Polacy nigdy nie byli potentatami, niestety, co jest dosyć dziwne, ale nie byli. A po drugie, ja nie znoszę jazdy figurowej na lodzie. Mnie to tak dramatycznie, koszmarnie nudzi, a wydaje mi się, że olimpiada w połowie to jest jazda figurowa na lodzie. Także
no. Generalnie sporty zimowe nie są zbyt popularne w Polsce, no bo no raczej w Polsce no w zimę no to ludzie siedzą w domach. Ktoś tam ewentualnie jedzie na narty w góry, ktoś sobie jeździ na sankach, ale żeby łyżwy były popularne czy jakieś inne sporty, to nie za bardzo. Więc wydaje mi się, że generalnie większość świata nie odnosi takiego przypływu dopaminy z oglądania tej olimpiady zimowej. Pewnie oprócz tylko tych krajów nordyckich i Kanady.
Chyba tak, zgadza się. W ogóle zima jest do niczego, lato jest fajne, zima to jest słaby pomysł. Tak mi się wydaje. Lukas już się pyta o paraolimpiadę. Ja osobiście nigdy nie oglądałem paraolimpiady, ale jak ktoś lubi, to dlaczego nie? No cóż, kurcie, dzięki wielkie. Przecież trochę zmienię temat chyba, bo sport wiem, że nie wszystkich interesuje. Ciekawa sprawa była z tą Koreą i Japonią.
Ale jak może będzie teraz w tym roku, jeżeli oczywiście dojdzie, ale chyba na to wygląda, że na to wszystko wygląda na to, że jednak dojdzie do olimpiady w Tokio za kilka tygodni, to też możesz zrobić jakiś taki temat na temat olimpiady, bo właściwie takich ciekawych historii związanych z olimpiadą letnią jest więcej niż takich ciekawostek związanych z piłką nożną, bo to jednak dłuższa historia.
Zdecydowanie.
No na przykład taka ciekawa jest historia, może nie będę jej opowiadał, ale jest taka ciekawa historia związana z olimpiadą, chyba był to rok 56 właśnie w Melbourne, że ta olimpiada no, to była tak rozgrywana w taki niecodzienny sposób, ale to może jest temat właśnie na przyszłą audycję.
Tak, a wtedy na przykład zbuntowali się ci, którzy jeżdżą na koniach. Powiedzieli, że nie będą jechać do Australii tak daleko. I jazda konna była w Sztokholmie w 1956 roku. Taka ciekawostka.
A to nie było przypadkiem przez to, że Australia ma tam jakieś dosyć takie strict warunki dotyczące przywożenia zwierząt?
Tak, to był jeden z powodów. Tak, więc musieliby przyjechać dużo wcześniej do Australii, żeby przez to wszystko przejść, przez kwarantannę i tak dalej, powiedzieli, że tego nie będą robić. No i też konie by się męczyły na takiej długiej podróży. Dlatego okazało się, że jednak nie będzie jazdy konnej w Melbourne. Ale masz rację, sama historia barona de Coubertina, który wymyślił nowożytną olimpiadę, jest super ciekawa, ale też super, znaczy bardzo smutna, bo baron de Coubertin praktycznie zbankrutował z tego powodu i wymyślił sobie, że gdy tylko stworzymy olimpiadę, to już nigdy na świecie nie będzie wojny. Co brzmi jak dowcip, biorąc pod uwagę, że nowożytna olimpiada rozpoczęła się jakieś 20 lat przed pierwszą wojną światową i 40 lat przed drugą wojną światową. No ale masz rację, to jest na inną audycję. Ale zgadzam się, bardzo ciekawy temat.
No dobra, no to dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. No i cóż, słucham dalej. Trzymaj się. Zdrówka.
Dzięki wielkie. Cześć kurcie, trzymaj się. Z japońskim pozdrowieniem. Na razie. To był Kurt, który opowiadał o wielu rzeczach ciekawych, ale między innymi o tym, jak to było z organizacją Mistrzostw Świata w 2002 roku. A co do olimpiady w Sydney w 2000 roku, podobno to była najlepiej zorganizowana olimpiada ze wszystkich. Tego nie wiem, bo mnie tam nie było, ale dzisiaj w miejscu, gdzie był tak zwany Olympic Park, no, w ogóle Olympic Park w Sydney, czyli Park Olimpijski, został zbudowany na starym wysypisku. Także śmiało mogą mówić sportowcy, że wracają na stare śmieci, jeżeli występowali na olimpiadzie w Sydney. Dzisiaj jest bardzo fajne osiedle, bardzo fajne miejsce do mieszkania, właśnie Sydney Olympic Park nad wodą z nowoczesnymi wieżowcami. Bardzo mi się tam podoba, muszę przyznać. Ale przechodzimy do drugiego tematu. Do tematu chyba też trochę smutnego, chociaż może nie do końca. Do polskich wynalazców. Tak sobie pomyślałem, że zrobię chyba cały cykl o polskich wynalazcach, o różnych ludziach, o tych, którym się udało, o tych, którym się udało trochę mniej i rozrzucę to na kilka audycji. I taki dzisiaj w audycji będzie trzech Jacków. Będzie o Jacku Karpińskim, będzie o Jacku Trzmielu, no i będzie jeszcze trzeci Jacek, czyli ja, wasz skromny nadający Jacek, nadający po nocy. Jacek Karpiński, ciekawe kto z was o nim słyszał, polski wynalazca, już nie żyje, zmarł w 2010 roku, pseudonim Mały Jacek i urodził się pan Jacek Karpiński przed wojną w 1927 roku, więc śmiało można powiedzieć, że to jest Kolumb. Kolumb, czyli taki człowiek, który był młody, gdy rozpoczęła się wojna i któremu wojna złamała młodość. Pyta się Lukacjusz na czacie, czy Jacek Welblacha. Nie, Jacka Welblachy nie będzie niestety. No szkoda. Samym chętnie z Jackiem pogadał. Jacek Karpiński walczył w powstaniu. Miał kilkanaście lat, gdy zapisał się do Szarych Szeregów. Zfałszował swoją datę urodzenia, żeby wstąpić do Szarych Szeregów i walczyć z Niemcami. Walczył w powstaniu razem z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, który potem niedługo zmarł. I drugiego dnia powstania pan Karpiński był ranny w kręgosłup. Został sparaliżowany od pasa w dół. Po wojnie odzyskał władzę w nogach i uczył się chodzić od nowa. Uczył się chodzić, chodząc po Tatrach. Zaraz po wojnie, jako ambitny chłopak, rozpoczął studia na Politechnice, najpierw w Łodzi, a potem w Warszawie. Agi zgadła, chodzi o komputery. Tak, Jacek Karpiński to jest ten pan od komputerów. Był w AK w czasie II wojny. Tak jak mówiłem, walczył w powstaniu. No, komuna go prześladowała. Komuna w czasach stalinizmu aż do Odwilży prześladowała tych ludzi, którzy byli w AK w czasie wojny. Ale udało mu się jakoś przejść przez te szykany stalinowskie. Był bardzo uzdolnionym wynalazcą. Na studiach mówiono o nim, że jest jednym z najzdolniejszych studentów, chociaż jest podobno leniwy. Dzisiaj chyba mało kto o nim pamięta, a to był polski największy wynalazca komputerowy. Był tak dobry, że dostał stypendium na początku lat 60. w Stanach. Był w Stanach w bardzo wielu firmach, był w Caltechu, nawet w Kalifornii, i Amerykanie poznali się na jego talencie i proponowali mu, żeby został w Stanach. Ale Jacek Karpiński postanowił wrócić do Polski. No oczywiście, żeby pojechać, musiał podpisać, że zgadza się na kontakt ze służbami PRL-u i podobno nawet wykradł jakieś dokumenty u Amerykanów właśnie po to, żeby przekazać je wywiadowi Polski Ludowej. Zenon się pyta na czacie, jakie prześladowania AK, że dostawali willę na Żoliborzu. To bardzo ciekawe, Zenon. Musisz zadzwonić i o tym opowiedzieć. W każdym razie, wiecie, nie wiem, czy wiecie, pan Jacek Karpiński był na pewno światowym pionierem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dzisiejsza sztuczna inteligencja, dzisiejsza nowoczesna sztuczna inteligencja opiera się na sieciach neuronowych i pan Jacek Karpiński w latach 60. stworzył sieć neuronową z użyciem tranzystorów. Taką, no, na dzisiejsze warunki dosyć prostą sieć neuronową, 2000 tranzystorów. Można o nim śmiało powiedzieć, że był światowym pionierem w dziedzinie komputerów osobistych. W 71 roku stworzył komputer K202, który mógł się zmieścić w walizce. Wtedy nawet Amerykanie nie mieli takiego komputera. To były wspaniałe czasy socjalizmu realnego w Polsce i centralnego planowania, co de facto oznaczało, że jakiś partyjny niełk musiał zatwierdzić projekt. I najpierw Jacek Karpiński pokazał to w swoim zakładzie pracy i powiedziano mu, że gdyby zbudowanie takiej maszyny było możliwe, to Amerykanie już dawno by to zrobili. Na szczęście udało mu się pokazać swój projekt wojsku i podobno wojsko powiedziało, że kupi taki komputer zmieszczący się w walizce, ale szło to powoli. Pokazał też ten projekt pan Karpiński w Londynie i Anglicy chcieli od razu rozpocząć produkcję, ale nie zgodził się na to. Powiedział, że okej, ale zainwestujcie w Polsce, produkujmy to w Polsce. Anglicy zgodzili się na to. W Polsce firmą, która miała rozpocząć produkcję tego komputera K202, była wrocławska Mera, a ich konkurentem w Polsce również były wrocławskie zakłady Elvro. Myślę, że wielu z was słyszało o tej firmie komputerowej PRL-owskiej, taki komputer Elvro Junior. Wtedy Elvro produkowało komputer Odra, który był w absolutnie wszystkim o wiele mniej wydajny niż projekt pana Karpińskiego. Kiedyś na targach poznańskich sam towarzysz Gierek podszedł do Karpińskiego i obiecał pomóc. Jednocześnie Gierek wtedy w ogóle nie podszedł do stolika firmy Elvro, co chłopaki z Wrocławia, bo Elvro było wrocławską firmą, uznali za potwarz. I rozpoczęła się interwencja firmy Elvro u ówczesnego premiera Jaroszewicza. To ten, który potem zginął w słynnym morderstwie Jaroszewiczów na początku lat 90. Jacek Karpiński wzbudzał wiele zazdrości. Miał finansowanie z zagranicy od Anglików, w dodatku był bardzo zdolny, no a realny socjalizm to jest świetny system dla ludzi, którzy zazdroszczą czegoś innym. Podobno na Karpińskiego napisano mnóstwo donosów, szczególnie właśnie firma Elvro prosiła w Warszawie, żeby ją ratować przed nim, bo jego projekty były po prostu lepsze. Tutaj sam Jacek Karpiński już wiele lat później, gdy komuna się skończyła, kilka lat przed swoją śmiercią podał kilka liczb. W Elvro podobno kilka tysięcy ludzi robiło komputer wolniejszy, większy i droższy, a nad projektem K202 pana Karpińskiego pracowało 200 ludzi, którzy robili lepszy komputer ze zdecydowanie mniejszym wkładem dewizowym. Co więcej, po targach na ten komputer K202, był on tak nowoczesny, było mnóstwo zamówień, a na Odrę produkowaną w Elvro nie bardzo. Odrę z wrocławskiego Elvro bardzo pompowała perlowska prasa jako wielki wysiłek myśli technicznej. To bardzo pasowało do komunistycznego pomysłu na wszystko, na technikę przede wszystkim. Po pierwsze, pracowało przy tej Odrze wiele ludzi, a to znaczy, że było mnóstwo miejsc pracy, a po drugie Odra była wielka i mieściła się w szafie, więc można było powiedzieć, że produkujemy wielkie, wspaniałe komputery i robiły one wrażenie na zupełnych laikach. Chcecie więcej liczb? Proszę bardzo. Komputer K202 mógł wykonywać 1 000 000 operacji na sekundę. O wiele więcej niż IBM PC, pierwszy IBM PC, który powstał kilka lat później. Ten komputer pana Karpińskiego miał konstrukcję modułową, posiadał stronicowanie pamięci, technika do dzisiaj wykorzystywana w architekturze komputerowej jak najbardziej, absolutna nowość wtedy. I dzięki stronicowaniu i modułowości mógł obsługiwać do 8 MB RAMu. To jest naprawdę, na początku lat 70. to była absolutnie kolosalna liczba. 8 MB RAMu to było sporo jeszcze pod koniec lat 80., a co dopiero na początku lat 70. Do Jacka Karpińskiego przyjechał m.in. radziecki uczony Łukasz Ławronow, przy którym nasz ten polski konstruktor zrobił taki numer, że najpierw wylał kawę na swój komputer, po czym zrzucił go z biurka, a ten komputer wciąż działał. Rosjanie, znaczy Sowieci, produkowali tylko takie komputery, które mieściły się w szafach, więc nie byli w stanie uwierzyć w to, co widzą. Jak genialna była to konstrukcja. W końcu interwencje Elvro u Jaroszewicza przyniosły skutek. Elvro wiedziało, że jeżeli Karpiński dalej będzie produkował swój komputer, to po prostu zmiażdży ich. I w ogóle, jeżeli przyjrzycie się historii PRL-u, to Jaroszewicz, ten premier, który utopił Karpińskiego, to była raczej mroczna postać. Co więcej, Sowieci chcieli wprowadzić jeden komputer w całym bloku wschodnim, tak zwany RIAD. Znowu o wiele większy, gorszy i wolniejszy, ale był sowiecki. I tu pojawiło się coś, czego ja naprawdę nienawidzę, nie znoszę i z czym zamierzam walczyć do końca moich dni. Polskim elitom ówczesnym wydawało się to nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia, że polska myśl techniczna może być przedradziecką i że to polski komputer będzie wprowadzony. W Polsce chociażby, a co dopiero być może nawet we wszystkich krajach PRL-u, we wszystkich krajach realnego socjalizmu. Tak było wtedy i myślicie, że teraz jest lepiej? To zamieńcie radziecki na zachodni albo europejski. Spróbujcie wytłumaczyć naszym politykom, że jakieś polskie rozwiązanie jest lepsze niż europejskie i że nie powinniśmy kopiować jak małpy wszystkiego. Nie uwierzą wam, przynajmniej większość z nich wam nie uwierzy. I ostatecznie pan Karpiński został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym z pracy. Ochrona wyprowadziła go z zakładu i dostał adnotację do urzędu paszportowego, żeby mu nie wydawać paszportu, bo jest sabotażystą gospodarczym. Na pewno nie pomogło mu to, że podobno pan Jacek Karpiński napisał list do Gierka już w latach 70., że w Polsce trzeba sobie dać spokój z socjalizmem i wprowadzić kapitalizm. Tłumaczył też partyjnym bonzom, że są idiotami, nigdy nie powinni mieć nic wspólnego z produkcją komputerów, no bo oczywiście ta partyjna wierchuszka nie miała nawet pojęcia, co robi komputer, jak działa wtedy. Po tym, gdy odsunięto pana Karpińskiego, to wyjechał na Mazury razem z żoną i zajął się hodowlą zwierząt. Podobno powiedział, że woli mieć do czynienia ze świniami niż z ludźmi. W końcu, tuż przed stanem wojennym, ojczyzna ludowa, wybaczcie państwo, ale jebał ją pies, dała Karpińskiemu paszport na wyjazd i wyjechał do Szwajcarii. Powrócił już do wolnej Polski i zmarł w biedzie w Polsce. Ta kula, która kiedyś pochratała mu kręgosłup, cały czas mu doskwierała, podobno do końca życia utykał. Wielki, wspaniały człowiek, wielki wynalazca, którego można powiedzieć, że PRL zniszczył. I niech ta historia będzie memento dla wszystkich idiotów wychwalających PRL i jak to można się było wspaniale w PRL-u rozwijać. Podobno jeden z partyjnych dygnitarzy powiedział Karpińskim już po jego śmierci w wolnej Polsce, że to był zbyt wybitny człowiek na tamte czasy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich miłośników realnego socjalizmu i PRL-u. Jesteście naprawdę bardzo tępi i zaizolowani na wiedzę. Taki to był pan Jacek Karpiński. Chyba urodził się trochę w złych czasach, a przynajmniej w złym kraju. A zresztą może lepiej by się dla niego potoczyła cała jego historia, jego życia, gdyby zdecydował się jednak zostać w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Druga osoba, o której też pan Jacek, którą można postawić niemalże w kontrze, to pan Jacek Trzmiel, znany szerzej światu jako Jack Trzmiel. Prawie rówieśnik Jacka Karpińskiego, urodził się w Łodzi jako Idek Trzmiel, był Polakiem żydowskiego pochodzenia. Bardzo nie lubię, jak ktoś się mówi, że to był Żyd. Wtedy w Polsce nie było Żydów, tylko byli Polacy żydowskiego pochodzenia. Znaczy byli też ludzie, którzy nie uważali się za Polaków, ale zdecydowana większość tych ludzi, o których dzisiaj się mówi, że to byli Żydzi, to po prostu byli Polacy, którzy myśleli o sobie przede wszystkim, że są Polakami. Tyle tylko, że mają gdzieś żydowskie korzenie. No ale inaczej myśleli Niemcy, którzy weszli do Polski i pana Idka Trzmiela wrzucili do getta dla Żydów w Łodzi. Straszne getto obok getta warszawskiego. Potem zesłany do Oświęcimia. Udało mu się przeżyć. Następnie Niemcy, nie naziści, a Niemcy, przetransportowali go do obozu pracy w zachodnich Niemczech. I gdy w kwietniu 1945 roku alianci zajmowali zachodnie Niemcy, to wyzwolili pana Idka Trzmiela z obozu. Więc pan Jacek Trzmiel był tak zwanym DP-sem. DP od Displaced Persons, czyli przemieszczeni ludzie, przemieszczeni ze swojego miejsca zamieszkania. Wielu z DP-sów miało możliwość osiedlenia się w krajach zachodu. Część wybierała Wielką Brytanię, ale większość ruszała do Nowego Świata, do Stanów, do Kanady, czy nawet dalej, do Australii, Nowej Zelandii. I pan Jacek Trzmiel trafił do Stanów i został przyjęty do US Army, do Armii Stanów Zjednoczonych. W armii nauczył się naprawiać maszyny do pisania. Przepracował, czy raczej przesłużył w armii kilka lat. Odszedł z wojska i został taksówkarzem w Nowym Jorku na początku lat 50., ale już wtedy myślał o tym, żeby założyć biznes. Nawiązał kontakty z firmą z Czech, Zbrojówka Brno. Słynna firma produkująca uzbrojenie i chciał sprowadzać maszyny do pisania do Stanów Zjednoczonych. Zbrojówka Brno to jest naprawdę wielka legenda. Był taki karabin w czasie II wojny światowej, Bren, brytyjsko-czeski. Brytyjczycy potrzebowali ciężkiego, ręcznego karabinu. Ręczny karabin maszynowy, czyli taki mocna broń, a wciąż do noszenia w ręce. I nie byli w stanie sami wyprodukować nic, więc skorzystali z czeskiego projektu i rozpoczęli produkcję na czeskiej licencji w Enfield. Stąd nazwa Bren, od Brno i N od Enfield. I powstał taki karabin Bren, świetny, który użyła armia brytyjska, no właśnie na podstawie licencji czeskiej zbrojówki z Brna. I oni nie produkowali nie tylko broni, ale produkowali też maszyny do pisania. I właśnie pan Jacek Trzmiel, a wtedy już Jack Trzmiel, bo zmienił sobie imię, nazwisko, żeby było łatwiejsze dla Amerykanów. Ja wam się przyznam, że też ci, którzy mają problemy z mówieniem Jacek, to mówię im, żeby po prostu nazywali mnie Jack, bo jakoś tak jest chyba łatwiej im. I założył w Stanach firmę Commodore Portable Typewriter. Chciał mieć jakąś nazwę, która kojarzy się z wojskiem. Podobno General i Admiral już były zajęte, więc wymyślił sobie nazwę Commodore, czyli Commander. Nie dało się sprowadzać bezpośrednio maszyn do pisania z Czech, dlatego że Czechy wtedy już były komunistyczne, więc założył w Kanadzie, w Toronto, firmę córkę razem ze wspólnikiem Commodore Business Machines. I jakoś mu się udało rozkręcić sprowadzanie maszyn do pisania z Czech. I kariera Jacka Trzmiela, czy Jacka Trzmiela, rozwijała się dość organicznie. Najpierw do biznesu z maszynami do pisania dodał mechaniczne maszyny liczące. Szybko okazało się, że Japończycy wygryzają Amerykanów na ich własnym podwórku, jeżeli chodzi o maszyny do liczenia. Więc Jack Tramiel udał się do Japonii i po powrocie stwierdził, że nie ma już co inwestować w mechaniczne maszyny, tylko trzeba się skupić na elektronicznych urządzeniach. I takie właśnie zaczął produkować w Stanach. A później jego główny inżynier, pan Pebble, powiedział mu: Panie Tramiel, nie ma co się dalej pchać w kalkulatorki. Komputery to jest przyszłość, yeah. I Jack Tramiel, nasz polski rodak z Łodzi, powiedział: tak, no dobra, to zbuduj pan prototyp i udowodnij mi, że pan masz rację. Świetne, bardzo lubię takie podejście wśród menadżerów i ludzi, którzy prowadzą biznes. Być może jest tak, jak pan mówi, udowodni mi pan to. A nie, ja w to nie wierzę, nie robimy, nie idziemy w tym kierunku. I pan Pebble, główny inżynier firmy Commodore, zbudował Commodore PET, czyli komputer PET, Commodore PET. Po prezentacji komputera na targach w 1977 roku firma Commodore dostawała po kilkadziesiąt telefonów dziennie od sprzedawców z całych Stanów Zjednoczonych, którzy chcieli sprzedawać tą maszynę, była tak dobra. Tak narodziła się słynna firma Commodore, czyli Commander. W Polsce wymawiano jako Commodore. Zupełnie nieprawidłowo, ale tak się chyba przyjęło. Christopher pisze na czacie, że obecnie usłyszy się od młodych ludzi, że w PRL-u było super, bo każdy dostawał za darmo mieszkanie. No tak, jeżeli to jest wyznacznik tego, że jest super, to być może tak. Ja jednak wolę mieć kredyt na całe życie, chociaż nie mam kredytu na całe życie, na szczęście, i mieszkać, to znaczy żyć w kapitalizmie. Kurt na czacie pyta się: Hungry Jack's to w Australii. Hungry Jack's to jest odpowiednik Burger Kinga w Australii. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ale rzeczywiście w Australii Burger King nazywa się Hungry Jack's. No dobrze, wróćmy do firmy Commodore. Ta producent takich słynnych komputerów jak Commodore 64, chyba najsłynniejszy komputer, i słynna Amiga. Tu pozdrawiamy szczególnie Tama, jeżeli słucha. Ale spokojnie, nie chcę wam opowiadać o historii Commodore 64 i Amigi, ani zagłębiać się w szczegóły techniczne tych kompów. Na początku lat 80. Commodore zanotowało niesamowity wzrost wartości i sprzedanego wolumenu. W 83 roku wzrost sprzedaży był na poziomie od 100 milionów dolarów do 1 miliarda dolarów. Na początku 84 roku, czyli tuż przed tym, jak ja się urodziłem, no parę miesięcy przed tym, jak się urodziłem, firma Commodore sprzedała komputery za miliard dolarów. I to w latach 80. Cóż, wydawało się, że przed Tramielem wspaniała przyszłość, tymczasem niespodziewanie odszedł z firmy Commodore. Podobno pokłócił się z drugim najważniejszym człowiekiem w firmie, swoim wieloletnim współpracownikiem z Toronto, Irving Goldem, jeszcze innym panem, który kiedyś uratował firmę Commodore. Bardzo długo było to tajemnicą, o co w sumie poszło. Podobno pokłócili się o jakieś wydatki, które chciał zrobić pan Tramiel, i o to, jak kierować dalej firmą. Niestety pan Irving Gold po kilku latach utopił Commodore. Commodore praktycznie przestało być istotną firmą na początku lat 90. To był człowiek, który jednocześnie i uratował tą firmę, i ją utopił. Tymczasem pan Jack Tramiel przeszedł do Atari, ale tam już mu nie poszło tak dobrze i w końcu podszedł na emeryturę. Atari przechodziło wtedy trudny czas. To było po tak zwanym dziwnym roku 83, gdy wydarzyło się Video Game Crash of 1983. Czyli krach gier komputerowych 83 roku. Kiedyś dawno temu na którejś z audycji Krawiec o tym opowiadał, jak taką jedną z gier, która bardzo przyczyniła się do tego kryzysu, była gra, którą Atari uparło się, żeby AOIT, z tego co pamiętam, którą menadżerowie naciskali na inżynierów, żeby wypuścili tą grę przed świętami Bożego Narodzenia, i ona się okazała absolutnym, totalnym, tak zwanym shitem. Nie dało się w to grać, tylko dlatego, że menadżerowie naciskali na programistów: macie to ukończyć przed świętami Bożego Narodzenia w 83 roku. I ta gra się kompletnie nie sprzedała, była tak słaba. Potem wiele dysków z tymi grami, bo one były sprzedawane na takich specyficznych kartridżach, zostało zakopanych przez buldożery, bo nie było co z nimi zrobić i nikt ich nie chciał kupować. Jakiś czas temu próbowano odkopać te kartridże i udało się odkopać w całkiem niezłym stanie. Ale wtedy doprowadziło to do takiego krachu na rynku właśnie gier komputerowych. Christopher pisze, że naciski menadżerów na inżynierów zawsze tak kończą. Boeing, CD Projekt i wiele innych. Tak, no słynna katastrofa Kolumbii, to jest między innymi z tego powodu. Zgadzam się. A to, co się dzieje w Boeingu, to chyba wymaga jeszcze jednej audycji. Zgadzam się absolutnie. Myślę, że mamy nawet problem z menadżerozą w dzisiejszych firmach, niestety. W każdym razie pan Jack Tramiel rozwinął Commodore. Commodore już co prawda tej firmy nie ma, ale to wtedy była w latach 80. naprawdę wielka, no wielka marka w dziedzinie komputerów. Śmiało można powiedzieć i porównać pana Jacka Trzmiela do Jacka Karpińskiego. Jeden miał to szczęście, że wyjechał ze Stanów, wyjechał z Polski do Stanów, drugi został w komunie. Skończyli zupełnie inaczej, chociaż zajmowali się podobnymi rzeczami. Pan Jacek Trzmiel opowiadał, mówił po angielsku: business is war, I don't believe in compromising, I believe in winning. Czyli biznes to wojna, nie wierzę w kompromisy, wierzę w zwycięstwa. Muszę przyznać, że to chociaż może trochę cyniczne motto, to absolutnie się z nim zgadzam. Więc jeden Jacek został w PRL-u, drugi wyjechał z PRL-u. Wydaje mi się, że ten, który wyjechał, skończył lepiej. Tak więc niech to będzie jeszcze jeden przykład na to, dlaczego PRL to był straszny rak na polskiej historii. Gal mówi, że nie tylko menadżeroza, ale i ekspertoza. A nie rozumiem, o co chodzi. Szczerze mówiąc, słuchajcie, jeżeli chcecie coś jeszcze dodać do tych historii, to dzwońcie śmiało. Chętnie bym z kimś porozmawiał. Jeżeli macie coś podobnego, czy to dodania w sprawie, czy to pana Jacka Karpińskiego, czy to w sprawie Commodore i Atari i Jacka Trzmiela, to dzwońcie śmiało na Skype Nocne Radio. Pamiętajcie, że możecie sponsorować tą audycję. Również jest link pod audycją. Dzięki wielkie tym sponsorom, czy jednemu sponsorowi, którzy dorzucili się już po audycji. Bardzo miło mi z tego powodu. Sporo zmian u mnie i przede mną. Nie wiem, czy wiecie, ale za 3 tygodnie bodajże będzie rok, jak nadaję z prawej strony mapy. Pierwsza audycja była 20 lipca, jak dobrze pamiętam, ubiegłego roku, audycja jeszcze z bajtem o Danii. Nawet nie nadawana na YouTubie, a nadawana tylko na radiowym streamie i dostępna w MP3 jeszcze gdzieś na stronie Nocnego Radia. Kto chce, niech szuka. To już niedługo będzie rok. Aż nie chce mi się wierzyć, że to już tyle minęło. U mnie sporo zmian. To znaczy zaczynam kilka nowych projektów, bardzo ważnych i mam nadzieję dosyć ciekawych na różne sposoby. Za 2 tygodnie chyba jeszcze będzie audycja. Chcę zrobić audycję z prawej strony mapy, a później będę miał chwilę przerwy. To znaczy zrobię sobie taki mały urlop kilka tygodni, ale nie znikam na zawsze, tylko po prostu muszę kilka projektów, które będę odpalał, więc może za 2 tygodnie zrobimy taką małą, urodzinową, wspominkową audycję z prawej strony mapy, ale też chcę powiedzieć o temacie pewnym. Jeżeli jeszcze śledzicie Discorda, to wiecie, jaki to będzie temat, więc na razie może nie będę zdradzał. A potem po tej audycji będzie kilka tygodni przerwy. Muszę chwilę odpocząć od nadawania o 5-6 rano. Dzwońcie do mnie śmiało. Nie wiem, czy słyszycie, ale dzisiaj wieczorem miałem wigilię, ale nie wigilię Świąt Bożego Narodzenia, a wigilię 12. rocznicy ślubu i zdarzyło mi się wypić tak mniej więcej jedną butelkę szampana, po czym trzeźwiałem całą noc i wypiłem sobie kawę, dlatego mogę z Wami rozmawiać. Mam nadzieję, że tego po mnie nie słychać. No, chyba nie słychać. Może dlatego nie chcecie tak dzwonić, bo może słychać. Co tam na Discordzie się dzieje? To jest bardzo ważne, żeby śledzić Discorda. No, nic ciekawego na razie, ale jeżeli nie, co z historią wynalazcy Jacka z radia? Nic o tym nie wiem, Zenon, dzwoń śmiało, bo nie wiem, o co chodzi. Wynalazcy Jacka z radia. Jeżeli nie jesteście jeszcze na Discordzie Nocnego Radia, to pamiętajcie, proszę, że robicie to źle. Wpadnijcie, możemy zobaczyć różne historie. Lukacjusz wspomina audycję Ami Wigilia, którą kiedyś promował Etam na antenie Nocnego Radia. Całkiem ciekawe audycje. Jeżeli jesteście fanami, miłośnikami starych retrokomputerów, Ami Wigilia była świetna. Szczególnie polecam ten odcinek o demoscenie. Odcinek o demoscenie Ami Wigilii był absolutnie genialny. Nawet kilka razy słuchałem. Ta muzyka, która leci w podkładzie, która leci w podkładzie, albo za chwilę poleci, pochodzi właśnie z demo sceny. To jest słynne demo Elevated, które właśnie słyszycie teraz w tle. Świetne jest na YouTubie. Absolutnie genialne. O, Maharadża. Dziękuję Ci, Maharadża, za 3 złote. Na organizację olimpiady w Sydney. Tak, spróbujemy. No 3 złote, nie wiem, czy wystarczy na wywiad z Kylie Minogue, to może by się udało zrobić wywiad. To byłoby bardzo ciekawe, gdyby zrobić wywiad z Kylie Minogue. Pyta się mnie Floki, czy ja dzisiaj mam urodziny. Nie, dzisiaj, a konkretnie dzisiaj mojego czasu mam rocznicę ślubu. Urodziny mam w październiku. A że Wudenson koło mówi, że za cicho troszeczkę, już daje w górę podkład. To pochodzi właśnie ze słynnego dema Elevated, o którym możecie usłyszeć na Amigili. To tak by się świetnie mieszało z tym prostą opowieścią o panu Jacku Trzmielu i o panu Jacku Karpińskim. O dwóch wspaniałych Jackach. Piotr R. No, pozdrawiam mojego starego słuchacza z Norwegii. Pisze, że reset jest potrzebny. Zgadzam się i zrobimy sobie mały reset po tej audycji za 2 tygodnie. Pozdrawiam z Lofotów. Na Lofotach chyba teraz cały czas trwa dzień, bo to już jest pod kołem, czy za kołem pobiegunowym, a mamy na północnej półkuli lato. U mnie tylko zima, ciemno i chociaż już minęła 6 rano, to wciąż jeszcze ciemno. Wbicie w YouTube'a demo Elevated, wygląda absolutnie genialnie. Wygląda, no, niesamowicie, jak lot nad górami przy miłej muzyce. I to, co jest najciekawsze, to, że mieści się w 64 kilobajtach. Fantastyczny przykład dobrej inżynierskiej, programistycznej roboty. Ze mną zachęcam wszystkich, żeby dzwonili. Ja również zachęcam, żeby dzwonili. Przypominam o tym, o czym mówiłem, to znam na początku, to znaczy o petycji online pana Łukasza Zboralskiego, żeby wprowadzić obowiązek jazdy w kaskach dla kierowców i pasażerów. Wpiszcie się do petycji, powiedzcie, co o tym myślicie. Ja się na pewno wpiszę już jutro i dopiszę, co o tym myślę. Myślę, że wiecie, jakie ja mam zdanie na temat tego, żeby jeździć w kaskach. Wrzucał potrzeba, widziałem już na czata YouTube'owego. No dobrze, skoro nikt nie dzwoni, to ja się będę powoli włączał i chyba czas już spać, bo 6 rano minęła, więc wpadnijcie. Jak to co, nie zgadzamy się? Dopiszcie do tego, ja się też absolutnie z tym nie zgadzam. Uważam, że to jest jakiś poroniony pomysł kogoś, kto nie za bardzo rozumie, na czym polega jeżdżenie samochodem i kogoś, kto ma taką obsesję na punkcie bezpieczeństwa. Taką absolutną obsesję. Ktoś, kto by chciał wprowadzić, żebyśmy się zapinali pasami, gdy leżymy w łóżku. Albo żebyśmy zapinali się pasami, gdy jeździmy na motocyklu i tak dalej. Albo żebyśmy nie jeździli na sankach, bo to bardzo niebezpieczne. Więc dopiszcie się śmiało do petycji o wprowadzenie obowiązkowej jazdy w kaskach. Zastanawiam się, ilu ludzi pomyśli, że to bardzo dobry, bardzo mądry głos w dyskusji, żeby takie coś prowadzić. Myślę, że całkiem wielu. Że Wuda Osankor pisze, że rozumie kask na motocykl. Tak, ja też to absolutnie rozumiem. Chociaż z tego, co pamiętam, w Teksasie chyba można jeździć bez kasku. Wciąż. Taka ciekawostka. Ja bym się dziwnie czuł, jeżdżąc na motocyklu bez kasku, ale podobno za komuny dużo ludzi jeździło na motocyklach bez kasku i w pewnym momencie, gdy pojawił się przełom lat 80. i 90., gdy do Polski dochodziła moda na motocykle z Zachodu czy z Japonii, to ludzie się na wsiach dziwili. Dlaczego ten facet ma tak dziwnie jest ubrany? Co on ma na głowie? Dlaczego nie widać jego twarzy? Bo tak jak Lukacjusz pisze, za komuny kaski typu orzech, czy które wyglądały jak kask piechoty, jak hełm piechoty używano. Więc tak to było. Waligura mówi, że w wielu Stanach może jeździć bez kasku. To ciekawe, szczerze mówiąc, o tym nie wiedziałem. Karol mówi, że niech emeryci będą zwolnieni z kasków. No cóż, ci ludzie, którzy są, jak to mówią, odważni, żyją krótko, ale ci, którzy ostrożni, nie żyją w ogóle. Ja bym się trochę bał chyba jeździć bez kasku, ale to tylko kwestia może mojego przyzwyczajenia. Tak jak nie umiem jeździć już samochodem z rozpiętymi pasami, bo czuję się dziwnie, czuję się taki trochę nagi. Podobno niektórzy ludzie nie umieją już teraz chodzić bez maseczki po ulicy, bo czują się nadzy. Nie wiem, czy tak jest. Naprawdę nie wiem. Zenon, zachęca wszystkich, żeby dzwonili. Może ty, Zenon, zadzwoń. Opowiesz o tym, jak to rozdawano willę ludziom, którzy byli w AK. Chętnie samym o tym posłuchał. Kiedyś była audycja Błażeja, który nie wiem w sumie, czy jeszcze nadaje w Nocnym Radiu, czy nie, Lewym Okiem, gdzie opowiadał, że próbował udowodnić, że komuna wcale nie prześladowała ludzi, którzy wracali z zachodu, którzy walczyli w AK i tak dalej. A Maharadża mówi, że bez kasku to do usmuchy lecą. To prawda, to jest rzeczywiście nieprzyjemne, chociaż ja zawsze jeżdżę z lekko uchylonym kaskiem, żebym nie parował. Bez odpowiednich butów da radę jechać na motorze nawet ponad 180. Ja jeżdżę w normalnych butach na motorze, muszę przyznać, ale ponad 180 dawno nie jechałem. Ostatni raz na autostradzie, gdzieś w Europie. Bo jak wiecie, jestem bardzo zapalonym motocyklistą. Dzwońcie śmiało, Nocne Radio na Skype'ie. Jeszcze chwilę będę. Więc jeżeli chcecie coś dodać, coś powiedzieć, to śmiało dzwonić. A jak nie, to powoli kończymy naszą opowieść o piłkarzach i o wynalazcach. Myślę, że jeszcze zrobimy audycję o wynalazcach, bo jeszcze kilku polskich wynalazców na pewno jest wartych wspomnienia. Niestety bardzo wielu z naszych ludzi, takich wybitnych wynalazców, szczególnie tych przedwojennych, zginęło. Czy to w Katyniu, czy to w Miednoje, czy to w Ostaszkowie. Pyta się Kurt na czacie, jaki mam motor. Mam Gixera 750 z 2019 roku. Maharadża mówi, że WS-kę. Bardzo chętnie chciałbym mieć tutaj u siebie WS-kę. Myślę, że byłem jedyny na kontynencie, który ma WS-kę, a przynajmniej jeden z bardzo niewielu. Potrzeba pisze, że próbuję sobie jakkolwiek logicznie uzasadnić te kaski w samochodach. No, myślę, że chodzi oczywiście o bezpieczeństwo. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, dlatego że jeżeli człowiek jedzie samochodem i uderzy się w głowę podczas wypadku, to zginie. Na pewno tak. Na pewno tak jest. Bez dwóch zdań. Dlatego należy wprowadzić nakaz jazdy. To przecież oczywiste. Myślę, że nawet wprowadzenie pasów bezpieczeństwa jest co najmniej kontrowersyjne. Ci, którzy miłośnicy nakazów jazdy w pasach twierdzą, że czasami to nie jest tylko dla naszego bezpieczeństwa, ale możemy też wyskoczyć ze siedzenia i uderzyć kogoś innego. Uważam to za bardzo naciągane, no ale jakoś można to przyjąć do wiadomości. Natomiast jak już uzasadnić kaski w samochodach? Nie wiem, naprawdę nie wiem. A że Wudan Sankor pisze, że BMW RS Adventure jest super. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem, może po prostu nie czuję tych tak zwanych przygodowych, adventure'owych motocykli. Ja jestem od szlifierek japońskich albo europejskich, które zrywają asfalt za sobą. Takie mam hobby. Każdy ma swoje. No dobrze, moi drodzy, to tyle. To było z prawej strony mapy. Wpadnijcie na kolejną audycję. Myślę, że jutro może coś będzie, a z prawej strony mapy na pewno będzie za dwa tygodnie. Jeszcze przed dużą przerwą. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki wszystkim za to, że wpadliście. Dzięki Maharadży, dzięki Kurtowi za telefon. I do usłyszenia następnym razem. To był Jacek i to było z prawej strony mapy. Trzymajcie się. Cześć.